Zadawaliśmy sobie takie pytanie, powiedz mi coś o sobie złego.
Jakąś wadę.
Jakąś wadę moją. No ja nie mogłam oczywiście żadnej wady na temat tego wykoncypować. I Ola,
nie było żadnej.
Tak, a więcej po miesiącu ślubu nie zadawaliśmy z tego pytania do dzisiaj i nie prowokujemy losu.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ale i Marcin Sawicy i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z takimi uśmiechami, to wygląda trochę niezręcznie, ale o kłótni. Kłótni i kłótniach.
Żebyśmy się nie pokłócili.
Jak się pokłócimy, to może jakby podbijemy zasięgi, ale generalnie rzecz biorąc, jest to taki element naszego życia społecznego, szczególnie w domu, w małżeństwie, kłótnia między małżonkami, kłótnia z dziećmi, czy w jakichś innych przestrzeniach. Chcielibyśmy jakby podzielić się takimi doświadczeniami czy uwagami dotyczącymi samego zjawiska, co z nim zrobić, na ile ono jest dyskomfortowe, na ile jest istotne, na ile jest niezbędne w naszej rzeczywistości. I mi się wydaje,
jaką ma wartość i rolę.
I czy ma wartość, i czy ma rolę, prawda? Bo z jednej strony, jak mówimy kłótnia, to duża część z nas zwykle mówi, chciałbym uniknąć kłótni. Może niektórzy z nas są tacy jakby wyrywni i ta kłótnia jakby się szybko zbiera, ale generalnie kłótnia jest czymś, co z jednej strony bardzo chcemy tego unikać, a z drugiej strony, że gdy za długo unikamy i w pęcie nadchodzi, to potrafi wiele zburzyć w naszym życiu. I zacznę jednak od takiego aspektu, że możemy mówić, czy jest potrzebna, czy niepotrzebna, do różnych wniosków pewnie będziemy dochodzili, albo nasi słuchacze, słuchając tego naszego podcastu, ale kłótnia jest na pewno dyskomfortowa. Wiąże się z tym, że z czymś się nie zgadzamy, komuś jest z jakichś powodów przykro, następuje do jakiejś takiej eskalacji wymiany zdań, napięcia, czasami do podniesienia głosu albo do mówienia takim tonem, jakim zwykle do siebie nie mówimy. I teraz mogę jeszcze te kola trochę dłużej pociągnąć. Jednocześnie jest to takie wydarzenie, na przykład jak ja pamiętam, jak sobie rozmawiamy ze sobą, bo w ogóle będziemy się dzielić doświadczeniami, nie będziemy mówili, które jest nasze, które nie nasze, które znajomych, którzy u nas byli, którzy ludzi, z którymi rozmawialiśmy i tak dalej, ale w dużej części spotykamy się z takim zdaniem i sami mamy takie odczucia, że najlepiej nam jako dzieciom się funkcjonowała w domu, w którym rodzice byli ze sobą, zgadzali się ze sobą, byli w jakiejś takiej harmonii. Ale jak się przed tym podcastem nad tym zastanawiałem, to wcale nie oznacza, że w domu, w którym się rodzice nie kłócili. Bo co innego najbardziej na przykład mnie męczyło, nie to jak się kłócą, tylko co przed i post tego zostaje. Czy coś jest rozniesione w drzazgi, czy jest tydzień milczenia i tak dalej, prawda? Czy jest jakaś konflikt i wiem, że zawsze wieczorem się pogodzą, prawda? I chcieliśmy właśnie o tym powiedzieć, z czym to się je. Także co ty sądzisz?
Ciekawe, bo miałam okazję chwilę zamienić na ten temat słowo z panią Marią Berlińską, znaną nam tutaj wszystkim. Zapytałam, co by takiego powiedziała, gdyby miała się wypowiedzieć na temat kłótni takiego ważnego. I pani Maria powiedziała przede wszystkim, że dwie rzeczy. Pierwsza taka, że wielka waga w tym, aby we właściwym momencie zatrzymać kłótnię. W momencie, gdy jesteśmy w tych emocjach, gdy są te emocje, trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać. Ponieważ tam mózg się wyłącza, wszystko, to w ogóle do niczego nie prowadzi. Więc jakby cała taka nasza energia powinna się skupić na tym, żeby zatrzymać w tym momencie kłótnię. Natomiast większość z nas popełnia bardzo duży błąd, a mianowicie nie wraca do tego. Dzieje się tyle rzeczy po drodze, że no, zapominamy. Nawet jak zatrzymaliśmy, tak, już nas absorbuje 500 spraw i nie znajdujemy momentu właściwego, gdzie właśnie jesteśmy w bardzo dobrym, przyjaznym do siebie nastawieniu, żeby wrócić, co właściwie takiego było, że nas zdenerwowało, że nas wyprowadziło z równowagi, dlaczego, może coś powinniśmy zmienić, że nie ma tej refleksji. No i że to może prowadzić później do takiej dużej eskalacji, bo to się gdzieś gromadzi, nie jest rozładowane, nie jest rozwiązane, no ale jakoś musiało być ważne, skoro wybuchło w jakimś momencie. Także takie bardzo to było dla mnie też takie, no,
fajne. Tak, ale jest też tak, że jeżeli o coś się kłócimy, to kłócimy się zwykle o rzeczy, na których nam bardzo zależy, ale to jesteśmy jakby bardzo przejęci tą sytuacją, chcielibyśmy rozwiązać i z siebie jakby to wyrzucić, a z drugiej strony to zmienić. I mówienie albo o tym, dobrze, porozmawiamy, będzie okej, pomówmy o tym później, czasami doprowadza tą drugą stronę do szału.
No to prawda.
Na dodatek, jeżeli jeszcze któryś z nas, a się bardzo dobrze znam jako małżeństwa, czy z naszymi dziećmi, użyje jakiejś, nie daj Boże, techniki czy sformułowania z jakichś kursów coachingowo-tutorskich, to generalnie to jest bardziej delewanie... Tak, to jest delewanie oliwy do ognia. Tak, będziesz mnie tu coachował, prawda, kiedy coś tam się dzieje. I to wymaga też, jakby dla mnie jakby to jest odpowiedź taka, może to brzmi jakby bardzo trywialnie, ale zawsze zakładam, że mimo, że jest kłótnia, zawsze któraś ze stron jest bardziej rozemocjonowana. I w tym momencie ta strona, która jest trochę mniej rozemocjonowana, musi jakby w takiej perspektywie, takiej jakby trochę miłości, dobra, które jest, i takiej cierpliwości, że za chwilę tam przecież uspokoimy się, wrócimy do tego. I to, co ty mówisz, może tego za chwileczkę nie rozstrzygniemy, ale rozstrzygniemy. Ta druga strona powinna bardzo delikatnie jakby próbować wylądować. Wydaje mi się, że w czasie kłótni chyba chcemy być przede wszystkim też jakby nawet w formie tego krzyku wysłuchani. Nawet ja czasami, nawet może to okropne brzmi, ale to są takie emocje, że czasami można powiedzieć, okej, dobrze, rozumiem, tak jak ty często mówisz, jak dziecko się z czymś żali, przychodzi rozżalone, prawda? Najpierw się zrozum i wysłuchaj. Ja nie wiem, czy ta jedna strona po prostu nie powinna wziąć uszu po sobie, bo moment kłótni nie jest momentem, w którym dane rzeczy mogą być rozstrzygnięte. No nie
tak,
wiem.
Tak, no bo to jest ten moment tych bardzo silnych emocji. Też tak myślę sobie, że jedni się kłócą krzycząc, tak? Drudzy mogą w ogóle nie krzyczeć. Ale ta, że tak powiem, agresja jest wyczuwalna, można mówić szeptem, a jakby to chyba nie ma pewnie większego znaczenia. Natomiast tak sobie myślę, że na przykład powiem bardzo teraz osobiście o sobie, że ja na przykład muszę bardzo pilnować się z tym, żeby nie użyć takiego zwłaszcza jednego bardzo popularnego w tych momentach słowa, a mianowicie zawsze, tak? Jak już zaczniemy generalizować coś, co było, wyniknęło z jakiegoś jednego, nie wiem, małego nieporozumienia, ale będziemy to podsumowywać jako zawsze, ty zawsze, od zawsze, to można się, no oczywiście, teraz możemy sobie tak fajnie mówić, gdy sobie siedzimy
akurat
i pijemy
herbatkę. Akurat się nie kłóć.
Jest nam bardzo miło. Natomiast tak myślę sobie, to, co wydaje mi się wielką wartością w każdym takim konflikcie, teraz już nie może kłótnia, bo kłótnia nam się bardzo kojarzy z takim krzykiem, w jakimś konflikcie, w jakimś nieporozumieniu, w jakimś kryzysie, może takie słowa bym też ujęła. Mam jakąś głęboką tego świadomość, że te momenty są okazją do pójścia dalej, do rozwoju. Że każdy kryzys, każdy taki głębszy trud jest szansą. I teraz zależy, jak my to wykorzystamy.
Kiedyś mieliśmy okazję tam znać. Bywają rodziny, które albo wychodzą z domu, w którym się nigdy nikt nie kłócił, albo same się nie kłócą. Ja nie mówię o tym, że nie może być na świecie takiego przypadku, że jest rodzina, która po prostu nie kłóci. Jest tak zgodna i tak żyje. Ale te przypadki, które my znaliśmy, to te kłótnie, ten brak kłótni wynikał z tak jakby mocnego przeważenia jednostronnego czyjejś roli w danym związku czy relacji, że ta druga strona w ogóle nie ośmieliła się. Nie ośmieliła się i uznała wielką wartość z tego, że w ogóle nie godzi się na wszystko. I to wygląda z jednej strony na bardzo zgodne, harmonijne małżeństwo, a z drugiej strony to nie ma nic z tym wspólnego i trochę jest to, co mówisz. To znaczy, znowu, ja nie chcę mówić, że miarą dobrego małżeństwa to i tam, że musi mieć przynajmniej ileś kłótni w tygodniu, czy w miesiącu, czy w roku, ale dla mnie jest istotne to, bo my się czasami kłócimy na przykład, prawda? I dla mnie jest istotne to, że mam świadomość, że ta kłótnia się skończy, że wylądujemy, że porozmawiamy sobie o tym, że nie zostawimy tych rzeczy, że nasze doświadczenie pokazuje, że one mają taki koniec związany z cyklem dobowym, to znaczy właśnie to, co...
Mniej spać.
Tak, to jest bardzo jakby, tak dla nas jakby bardzo trudne, jeżeli możemy tak się osobiście czymś podzielić, to i spać, jakby niepogodzeń w jakimś konflikcie, w jakimś strasznym napięciu, to jest bardzo trudne. I
nie polecamy.
Nie polecamy i nie pamiętam, żeby tak się zdarzyło, ale generalnie, jeżeli nam to groziło, to było bardzo jakby takie słabe. Nie dlatego, że nie mogliśmy pospać, tylko jakby wchodzenie w sen, w noc, kiedy są różne jakieś takie myśli, kiedy człowiek szuka jakiegoś takiego pokoju serca, jest bardzo trudne. Ale jakby bardzo dużo chyba pokoju daje nam to, że wracamy jakby do tematów. I ja pamiętam, jak drażniło nas, byliśmy kiedyś w jakiejś takiej wspólnocie, w której była taka małżeńska randka i tam trzeba było sobie powiedzieć, w ogóle może zacznę wcześniej, to już kiedyś mówiłem na jakimś podcaście, ale w narzeczeństwie, zadawaliśmy sobie takie pytanie, powiedz mi coś o sobie złego. Jakąś
wadę
moją. No ja nie mogłem oczywiście żadnej wady na temat tego wykoncypować. I Ola,
nie było żadnej.
Tak, a więcej po miesiącu ślubu nie zadawaliśmy tego pytania do dzisiaj i nie prowokujemy losu, bo ludzie się poznają lepiej i akurat także jakby kompleksowo jest złożona ta ilość naszych jakby słabych stron. Ale te spotkania, które mnie tak jakby bardzo drażniły, miały być o to, żeby na chłodno porozmawiać sobie o tym, co było dla mnie fajne i co było trudne w ostatnim tygodniu czy w ostatnim miesiącu. Wydawało mi się takie sztuczne, ale z drugiej strony, jak patrzę na takie z takiej większej perspektywy i z perspektywy spotkań z bardzo dużą ilością rodzin, to my jako dzieci nie mieliśmy zbyt dużo sytuacji, w której rodzice żyjący trochę w innych czasach w ogóle mieli zwyczaj mówienia, dziękowania sobie za coś i w spokojnym momencie mówienia, wiesz co, nie, to mnie teraz jakby nie rozdrażnia, to było, ale gdy coś się dzieje, to jest mi bardzo trudno z tym. Albo jak coś tam. I ja pamiętam, że my tej praktyki nie robiliśmy może tak, jak tam nakazywała nas wtedy te zasady, które były w tej wspólnocie do końca, ale mam wrażenie, że pomaga nam to, że w czasie jakichś takich długich pobytów razem rozmawiamy o rzeczach, które nawzajem nas trochę jakby męczą albo są trudnym nawzajem w sobie na spokojnie. I gdy jest się na spokojnie, a to są rzeczy wrażliwe dla nas, i tak jest trudno, bo wcale to nie oznacza, że w takim momencie spokojnym rozmowy Oli o mojej jakiejś wadzie albo o mojej jakiejś pretensji do Oli nie spowoduje, że się o coś pokłócimy. Bo to nie jest gwarancja, tylko nie będzie się kłótni. Ale generalnie ona daje większe szanse rozwiązania sytuacji, zapamiętania, niż usiłowanie tego robienia wtedy, kiedy jakby się kłócimy.
Ja bym jeszcze wróciła do tego, o czym mówiłeś, mianowicie o tych doświadczeniach spotkań z ludźmi, którzy wyszli z domów, w których rodzice się nie kłócili, w których z różnych powodów, tak, to mogło być. To są często takie doświadczenia, że te osoby, zakładając swoje małżeństwo, swoje rodziny, swoje małżeństwa, nie potrafią jakby przejść kryzysu, bo nie mają jakby żadnego wzorca.
Punktu
odniesienia. I ja pamiętam, że w moim domu rodzinnym na półce stała taka książka. Do dzisiaj pamiętam tę książkę. Ja nigdy jej nie czytałam jako dziecko, pamiętam okładkę. Uczciwa kłótnia małżeńska. I zawsze się tak zastanawiałam, no przecież kłótnia to jest coś, jak może być uczciwe coś, co jest złe, niefajne, nie lubimy tego. Ale tak właśnie myślę sobie, że jak sobie zdamy głęboko z tego sprawę, że po prostu to jest coś, co jest jakby wpisane w nas. To nie jest możliwe. My wszyscy niesiemy różne słabości i mamy gorsze dni. Jeżeli to uświadomimy sobie, że to jest coś, co jest dla człowieka naturalne, a już dla dwojga ludzi, czy dla rodziny żyjącej pod jednym dachem, że jest to naturalne, to rzeczywiście bardzo warto zastanowić się, w jaki sposób, nawiązując do tej książeczki, do tego tytułu, w jaki sposób to uczciwie przeprowadzić. My mamy takie doświadczenie osobiste nasze domowe, mianowicie nasza Oliwka, o której tutaj niejednokrotnie wspominaliśmy. Oliwka ma zespół Downa. Oliwka ma taki jakiś nieprawdopodobny zmysł do wychwytywania nastrojów, do wychwytywania napięcia. To jest coś niesamowitego, bo czasami my ze sobą o czymś dyskutujemy, a w życiu nie jest to żadna ani kłótnia, ani nic. Na przykład no, po prostu w jakichś emocjach dyskutujemy na jakiś temat, który gdzieś... Oliwka bardzo się denerwuje. Ona wtedy, znaczy bardzo. Oliwka, nie kłóćcie się.
Usiłuje wkroczyć.
Wkracza między nami. Nas to też czasami, Oliwiu, prosimy cię. Daj nam po prostu zamienić dwa słowa. Nie? Potrzebujemy czasami, nawet ostatnio mówię, Oliweczko, czy ty możesz sobie pójść na przykład zaśpiewać albo coś pokolorować? My potrzebujemy chwilę, ponieważ Oliwka jest z nami bardzo dużo i bardzo często od rana do nocy i gdzieś na jakichś wspólnych wyjazdach jest często z nami. To chciałam tylko powiedzieć to, że ona jest takim fajnym rzeczywiście takim miernikiem, a jednocześnie ona mnie na przykład nauczyła czegoś takiego, że gdy ona właśnie zgłasza, że coś jest nie tak, nie? Że ona tylko nie lubię tego, ona tak stanie fajnie, ona tak całym sobą okaże, to ja tak się staram, może to nie jest, mi to bardzo pomaga później, że na przykład Oliwciu, chciałam cię bardzo przeprosić, że dzisiaj dla taty nie byłam zbyt miła na przykład i że ty musiałaś być w tym, że tak powiem, uczestnikiem tego, bo tak sobie myślę, że to mi na przykład też bardzo pomaga, mam nadzieję, że jej, że po prostu, że coś było, coś jest zamknięte, coś jest za nami, coś rozwiązaliśmy, czy dopiero będziemy rozwiązywać, ale że to jest, no tak jak na tej okładce takie uczciwe.
Tak, tej książki.
Że to jest uczciwe. Uczciwa kłótnia, tak? Uczciwe domknięcie, tak. Czy...
Tak, a wydaje mi się z drugiej strony, że znowu, nie jestem jakimś społecznym statystykiem, ale wydaje mi się, że jakby ten konflikt, głośna wymiana zdań, jakieś napięcie między dwoma osobami, które żyją ze sobą w jednym domu przez ileś lat, dziesiąt, jest jakby wpisana w większości przypadków w to, co się dzieje. I kłótni, moim zdaniem, nie powinno się też za bardzo chować przed dziećmi. Rodzice, ja uważam, że jak dzieci widzą nas czasami zdenerwowanymi, to się nic takiego nie stanie. Że zaciskamy zęby, idziemy do pokoju i tam lecą jakieś wiry. Z jednej strony dzieci są jeszcze takim lekkim katalizatorem, że może powiem coś ciszej niż miałem powiedzieć, bo jesteśmy z dziećmi. A z drugiej strony oczywiście są kwestie, o których nie możemy dyskutować czy kłócić się przy dzieciach w żaden sposób, w związku z tym nie mówię o takich kwestiach, ale takie maskowanie się, taka nienaturalność, taka teatralność tego domu też jest nienormalna. Dom jest domem, konflikt jest konfliktem. I tak jak rodzice są w stanie pokłócić się o coś, bo coś jest dla każdego z nich ważne, albo doszło do jakiegoś nieporozumienia, albo ktoś się zawalił i drugi naprawdę miał z tym duży kłopot, to jest taka jakby opowieść cały czas o czym dzieje się w naszym domu. I podobnie jest coś, czego moim zdaniem unikamy jeszcze więcej, to są czasami konflikty i kłótnie z naszymi dziećmi. Ponieważ mam wrażenie, że my żyjemy jeszcze w takich czasach, trochę takich niesionych, że rodzice mają zawsze rację i część rodzin jest takich, że w ogóle tam dzieci nie mają nic do powiedzenia i czasami jest naprawdę słabo w takim domu, lekka atmosfera terroru i tam się nie pojawi kłótnia, bo nikt nie podskoczy. A z drugiej strony, na drugim biegunie czasami bywa, że wszystko wolno, nie powiem mu, nie to, nie tamto. Delikatnie, on ma rację, on ma intuicję, po co mamy go denerwować, mówiąc o naszych dzieciach. Tak. I unikamy jakichkolwiek konfliktów z naszymi dziećmi. A przecież przy ich wychowaniu, przy ich postawach, przy różnych sytuacjach jest wiele rzeczy, które są dla nas jakby istotne. Przy ich zachowaniach w sklepie, przy ich odnoszeniu się do rodzeństwa. I oczywiście jestem fanem tego i staram się na co dzień zrobić, żeby jak najwięcej chwalić, rozmawiać i być w fajnej relacji. Ale elementem tej relacji, takim jednym z podstawowych też, jest taka uczciwość i równowaga w tych kwestiach. Oboje jesteśmy fanami takiej bardziej nierównowagi, że więcej pochwał niż upomnień, ale czasami kłótnia nie jest tyle upomnieniem, co jest dyskusją o jakiejś kwestii, jak coś powinno wyglądać. popatrzcie, to jest taka bardzo emocjonalna rozmowa i dyskusja, wymiana zdań, że coś powinno działać tak, a nie inaczej. Mhm. I ona czasami daje dziecku więcej szans, niż takie po prostu nakazywanie i rozkazywanie, a później krzyczenie, jestem za konsekwencją oczywiście, ale takie ciągle chodzenie i napominanie dziecko, że ma coś zrobić. Wbrew pozorom kłótnie i konflikt powoduje, że ono może zrobić z nami to, co my robimy względem siebie. Może się zdenerwować, może tupnąć, to bardzo dyskonfrontowe. Co ty, mały taki, będziesz mi tu mówił, podskakiwał czy coś. A on generalnie jakiejś złości czy smutku na kolegę z czymś przyszedł, bo ktoś go nie wysłuchał. I ta kłótnia nie tylko jest takim filtrem, ale jest takim jednym z kanałów czasami, którym po prostu, tak jak to Maria mówiła, nie rozwiązuj, wyląduj z tym, ale coś się jakby dużo dowiedziałeś w tym momencie. Także też jakby tych kłótni nie bałbym się w kontekście naszych dzieci, bo one wcale nie spowodują, że jakiś autorytet cokolwiek tam zniknie.
Myślę, że to jest wszystko bardzo, bardzo mocno związane z tą atmosferą, w jakiej się wychowują dzieci, w jakiej my wzrastamy jako małżonkowie, w której dojrzewamy. Jeżeli ta atmosfera jest naprawdę dobra, tak mówiąc takim słowem, głęboko dobra, to jest tam miejsce i na wiele, wiele oznak, wiele, wiele takiego dawania sobie nawzajem miłości, ale także na te momenty, które są dla nas trudne i w których nie omijamy, tylko w nie głęboko wchodzimy, bo wiemy, że one po prostu przyniosą dobro, że na coś nie mamy zgody, nie boimy się stanąć w obronie kogoś z naszych najbliższych w domu, bo bojąc się, załóżmy, będzie cisza, będzie miło, ale ktoś jest naprawdę skrzywdzony, tak? I chodzi o to, że ta atmosfera, w jakiej wychowują się dziecko, no ma na istotne, w jakiej my wszyscy wzrastamy, rośniemy, mieszkamy po prostu, ma istotny wpływ na to, w jaki sposób te kłótnie mają szansę, czy te konflikty przebiegać.
Ja chciałam powiedzieć jeszcze o takim innym aspekcie kłótni, to znaczy pewne rzeczy, chciałbym z tobą porozmawiać, tak na zimno, na chłodno, coś planujemy, są pod kontrolą. Kłótnia jest poza kontrolą. I w niej jest w tym momencie coś fascynującego. Jest do tego stopnia pod kontrolą, że czasami znając swoje dzieci, znając swojego współmarzonka, wiesz dokładnie, czym spowodować, żeby wyprowadzić się z równowagi. Ale bardzo często jednak te kłótnie wybuchają pod byle pretekstem. Nie chodzi o to, że wybuchają co chwila, tylko czasami powód tej kłótni jest, wydawałoby się, zgoła nic nieznaczącym drobiazgiem. Prawda?
Przeważnie.
Ale co nie oznacza jakby słabości tej kłótni, bo często nie ośmielimy się czegoś powiedzieć trudnego. Nie zauważasz mnie. Nie widzisz, nie słyszysz tego, co do ciebie mówię, prawda? Tylko mówi się o jakimś przypadku, nie wiem, no tam coś sobie nowego kupiłaś. Załóżmy, a to w ogóle wzbudza reakcję, bo nie kupiłam, nie nowego, mówiłam ci o zupełnie czymś innym i tak naprawdę to jest pretekst, żeby żona czy mąż mógł powiedzieć o czymś ważnym, z czym chodził, pod tym pretekstem, bo to przelało, było tą kropelką, albo tym najcieńszym miejscem, prawda, w tej powłoce. I dlatego ja uważam, że tak jak w organizmach żywych, każda jakby komórka, każda tkanka ma jakąś swoją rolę, to wydaje mi się, że w tych naszych relacjach ta kłótnia też jest takim elementem, który ma taką swoją rolę dla funkcjonowania takiego rodzinnego ekosystemu.
Ja się uśmiecham, jak teraz to mówisz, bo jakoś staje mi przed oczami parę takich sytuacji, z których potem my się bardzo śmiejemy, nie? Tak. I chodzi o to, że te zapalne punkty, czy te właśnie jakieś zupełne drobiazgi, które spowodowały jakąś lawinę, faktycznie są tak śmieszne, że w momencie, gdy potem się do siebie wraca, to jeszcze przy okazji z tego są niezłe historyjki rodzinne, które latami czasami sobie powtarzamy. Bardzo śmieszne nam mamy wspomnienie kłótni o zakup kapelusza słomianego w Sienie. Było 20 temu, a do tej pory za każdym razem, jak jesteśmy w Sienie, to wspominamy słynną kłótnię o kapelusz.
Czy w ołtarze.
Tak. I chodzi o to, że wydaje mi się, może tak już lądując powoli z tym tematem, żeby to jest akurat nasz bardzo głęboko sposób również bycia ze sobą. Staramy się bardzo dużo zachować takiej pogody ducha na co dzień w ogóle, a w szczególności właśnie w takich sytuacjach, gdy jest coś trudnego, a potem się z tego wychodzi, żeby po prostu trochę z takim dystansem do siebie.
Tak, ale chciałbym jeszcze coś dodać. Możesz, no, oczywiście. Powoli lądujemy. Chciałbym dodać to, że tak masz rację. Z bardzo wielu naszych kłótni obracam je w żart, śmiejemy się i to, że śmiejemy się z siebie w tych kłótniach, jakby bardzo nam pomaga. I ten dystans, ten trening tego dystansu jest fajny. Ale są też takie momenty, albo takie sytuacje, w których czujemy, że ta drwina byłaby, to już by nie był żart, to byłaby drwina, kogoś drugiego by bardzo zranił. No, czasami dzieci, my czasami jako dorośli może mamy większe wyczucie, czasami dzieci mniej i mogą nawet nas urazić, kiedy sobie zadrwiły z czegoś, co dla nas było ważne. Nie mówię, że nie można się śmiać czy czasami z ważnych rzeczy, ale generalnie jakby bardzo nas dotknęło i pozostało jakby taką otwartą rankę. Dlatego ja jestem zgodny się z tym absolutnie, że jakby ten żart, pogoda ducha i tak dalej są jakby świetnym lekarstwem i sposobem jakby też opowiadania sobie o tej kłótni, bo ten żart nie, on pozwoli na to, żeby powiedzieć o co nam chodziło i może coś w związku z tym rozwiążmy, ale z kolei taka drwina, która temu może towarzyszyć, a która czasami jakby w takim życiu społecznym jest taka, być takim inteligentnym, wydrwić coś, takim okropnym narzędziem, z tym bym nie miał
tego na myśli.
Tak. Ale z kolei tak mówimy o tym, że skoro rozmawiamy, to że jakby zdajemy sobie sprawę, że to jest z całości tego. Także chcieliśmy tym podcastem, nie mówię, że teraz brać się za łbę i się kłócić, prawda, ale powiedzieć o tym,
oswoić
tą kłótnię i też to, co na początku Ola powiedziałaś, trzeba skracać czas ich trwania, bo jednak ona trochę demoluje, ale jednak pozwalać im czasami pojawić się, bo po prostu tak jest. Powinna być tu jakaś pewna równowaga, to znaczy jedno i drugie powinno mieć trochę podobne szanse do tego i nie bać się też powiedzieć twardo, jeżeli coś jest dla nich ważne. A także mi się wydaje, nie bać się kłótni z naszymi dziećmi, bo czasami to jest dużo większa szansa dla nich niż po prostu jakieś im ciągłe kazanie czegoś.
Ja myślę, że jeszcze kończąc nasz ten odcinek, chcieliśmy zapytać o coś.
No to
zapytać powiedz. Naszych słuchaczy, zwrócić się z takim pytaniem, czy byłaby taka otwartość, czy zechcielibyście spotkać się z nami na żywo? Czy takie spotkanie, o którym myślimy, miałoby sens, wartość? I czy...
Po prostu myślimy o spotkaniu podcastowym, że jak to sobie tak tu rozmawiamy, jest nam bardzo miło ze sobą, z Dominiką czy z Danielem i to jest jakby przeurocze, ale czasami są takie kwestie, że czujemy, że bardzo i nas by ubogaciło i może sprawiłoby frajdę rozmowa w większym gronie na temat wychowania, edukacji naszych dzieci. Także jakby tym pytaniem trochę jakby może zapowiadamy, że w jakimś mieście chcielibyśmy się pojawić i zaprosić Państwa na takie nasze podcastowe spotkanie, kiedy jak to jeszcze.
Ale będziemy wdzięczni powiemy. Za.
Ale jeżeli byście Państwo mogli powiedzieć, odpowiedzieć gdzie.
Czy takie zainteresowanie?
Czy jest w ogóle. I o czym byście chcieli z nami porozmawiać, to byłoby bardzo fajnie. Tak?
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy i bardzo zapraszamy i ewentualnie już cieszymy się na takie spotkanie.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka.
I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.